The Compressor.
Decompressor.
Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dzień dobry, witajcie. To jest 20 odcinek Dekompresora. Pierwszy raz nagrywamy nie tylko audio, ale też wideo. Możecie nas wreszcie zobaczyć. Witamy was serdecznie. Witam cię też w odcinku, Kaja. Fajnie, że wreszcie udało nam się usiąść tutaj przed kamerami i zrobimy ten odcinek. Czy się uda, czy nie uda, nie będziemy już niczego wyłączać. Pozdrawiamy Antka, który nie mógł z nami dzisiaj tego odcinka zrobić. Dostaliśmy informację dosłownie chwilę przed nagraniem, że niestety się rozchorował, nie będzie go z nami, ale następny odcinek na pewno zrobimy już razem, także pozdrawiamy cię serdecznie.
Wracaj do zdrowia i do nas.
I czekamy na następny odcinek już w komplecie. W dzisiejszym odcinku mamy przygotowany dla was materiał z Pixel Heaven 2013, którą tą imprezę odwiedziliśmy ile? Tydzień temu, tak?
W zeszły weekend.
Kaja...
Prowadziłam straszne mnóstwo wywiadów, z których musieliśmy wybrać kilka, bo mieliśmy 4 godziny rozmów z super ciekawymi ludźmi. Wszyscy byli znakomicie, dobrze się bawili i mówili mnóstwo ciekawych rzeczy. Niestety musieliśmy ograniczyć się do 1,5 godziny rozmów, tak po prostu dla zdrowia. I to wszystko można zobaczyć na playliście, która jest na naszym kanale Dekompresor TV.
Zrobiliśmy 30 filmów, z czego usunęliśmy kilka takich mniej ciekawych. Zostało 26. To wszystko możemy zobaczyć u nas na kanale, zaraz wam pokażemy ten kanał. Oczywiście będziemy też prosili o subskrypcję i o aktywne uczestnictwo razem
i
z nami.
I komentarze pod spodem.
Dokładnie tak. Zresztą ten odcinek też oglądacie prawdopodobnie właśnie dzięki obecności naszej na YouTubie, więc Dekompresor TV pozdrawia.
Pozdrawiamy i czekamy na wasze komentarze. Podpowiadajcie nam, o czym chcecie, żebyśmy porozmawiali.
To cóż, teraz skoczymy szybko do newsów. Coś tam się ostatnio działo, więc opowiemy wam, co wyłowiliśmy z tego potoku informacyjnego, który nas atakował w ostatnich tygodniach, a potem przejdziemy już do Pixel Heaven, więc może startujmy z newsami. Pierwszą bardzo ciekawą informacją jest informacja, która pojawiła się dosłownie chyba 3 dni temu o tym, że chłopcu, który był zupełnie głuchy od urodzenia, został wszczepiony implant, który jest podłączony bezpośrednio do mózgu. Może pokażmy teraz to, co mam na ekranie. Będzie widać tego chłopca, będzie widać też taki schemat jakby poglądowy tego, gdzie został ten implant wpięty. Co jest ciekawe, chłopiec był od urodzenia niesłyszący, więc tutaj nawet nie chodzi o to, że implant został wszczepiony, tylko że mózg był w stanie zrozumieć to, co ten implant wysyła do niego.
Tak, normalnie... wszczepy poprawiające słuch albo przywracające są robione nie od wczoraj, ale ten jest niezwykły właśnie ze względu na połączenia nerwowe, które tam się jakoś udało. Pokaż schemat.
Jak widzicie tutaj, implant jest podłączony przez takie złącze z zewnątrz przez czaszkę i potem kabelek wjedzie bezpośrednio do mózgu i omija całe ucho zewnętrzne, wewnętrzne, wszystkie te struktury, które normalnie służą do tego, że słyszymy. Jest podłączony bezpośrednio do mózgu, elektroda leży na neuronach, które normalnie odpowiadają za to, żeby te bodźce słuchowe były przekazywane i jakoś tam analizowane. I to jest najciekawsze, że mózg był w stanie zrozumieć, co się dzieje. Normalne dziecko, które słyszy jeszcze przed urodzeniem, rejestruje już pierwsze dźwięki i to ucho się trenuje, mózg zaczyna rozumieć, co się dzieje jeszcze przed urodzeniem. Po urodzeniu już mamy w zasadzie dosyć dobrze wykształcony ten aparat słuchu. Ten chłopczyk niestety był niesłyszący od zawsze i to jest najbardziej niezwykłe, że udało się jakby nauczyć mózg rozumienia tych impulsów. I teraz pierwszy raz w życiu chłopiec usłyszał ojca, zresztą tak jest zatytułowany cały ten news. i prawdopodobnie bardzo, w bardzo niedługim czasie będzie w stanie uczyć się już mówić, były takie przypadki i wróci do, praktycznie do normalnego życia poza tym malutkim kabelkiem, który za uchem będzie trzeba podpinać.
Ciekawe, jak jest zasilany taki implant.
No, prawdopodobnie gdzieś tam z jakiejś bateryjki, to nie jest już chyba teraz kłopot.
Tak, teraz się wszczepia się nawet takie magnesy i przez te magnesy się zasilanie przeprowadza.
Drugim newsem, który dzisiaj mamy przygotowany na odcinek jest, to Kaja może tutaj...
To ja opowiem. Mhm. To nie do końca jest news, tak naprawdę troszeczkę to jest pytanie dla nas wszystkich, to znaczy The Guardian napisał, że mogą się pochwalić pierwszym pubem w Wielkiej Brytanii, w którym można płacić bitcoinami. To nie jest oczywiście jakoś super nowe, to znaczy wcześniej można było i w Berlinie, w restauracjach, barach i sklepach płytowych płacić bitcoinami. To oczywiście nadal nie jest popularna waluta, zwłaszcza, że liczne kontrowersje są wciąż wokół bitcoinów i na przykład są takie, w niektórych stanach w Ameryce na przykład ludzie, którzy próbują obracać bitcoinami, są pociągani do odpowiedzialności prawnej, ponieważ na to trzeba mieć specjalne zezwolenia i okazuje się, że na przykład w Kalifornii go nie mają. I w ogóle w niektórych miejscach w Europie można płacić właśnie tą walutą, przy czym...
To może...
Guardian rozmawiał z jednym z tych właścicieli pubów, to był człowiek, który pracował wcześniej w IT i stąd mu właśnie przyszedł ten pomysł do głowy, że można by jakoś do czegoś używać tych bitcoinów tak bardziej namacalnie. Bo wiadomo, że można płacić w różnych miejscach w sieci za niektóre rzeczy. Sama dostałam kiedyś od jednego czytelnika mojego bloga jednego bitcoina w ramach wdzięczności. To bardzo urocze. Ale sam ten właściciel tego pubu mówi, że będzie chciał tak powoli przechodzić, wymieniać tak naprawdę bitcoiny na funty, żeby było prościej.
Jestem ciekawy, jak oni właśnie to technicznie potem zorganizują. Jak to jest? Facet wchodzi, płaci za piwo, kasa zarejestruje jakąś tam ilość tych bitcoinów, pewnie jakoś tam mały fragment jednego bitcoina będzie kosztowało piwo, bo bitcoin teraz kosztuje całkiem niezłe pieniążki.
Ile jest w tej chwili po polsku?
Ciężko mi jest przypomnieć sobie tak
bo jakiś czas
przy tablicy.
Ja też nie pamiętam, ale wtedy było warte chyba 40 zł, kiedy dostałem.
Teraz jest myślę, że dużo więcej.
Naprawdę?
Już. Rośnie, cały czas rośnie.
Jestem bogata.
Ale dobra, okej. W sklepie kasa zarejestruje te bitcoiny w jakiś tam magiczny sposób, one wpłyną do sklepu i co dalej?
Przez QR kody. I to nawet z telefonu na przykład to dużo szybciej niż tak samo szybko tak naprawdę jak kartą zbliżeniową. No a potem, jak sądzę, on to zbiera sobie na jakimś koncie i czeka na dobre ruchy walutowe, żeby je sprzedać.
Tutaj może pokażemy, bo cały ten news, oczywiście Guardian nas nakarmił czymś takim i podsunął nam taką informację i całkiem fajnie ten pan wygląda. Jakiś pan tutaj jest rozłożony w dosyć takiej zrelaksowanej pozycji, ale...
On także mógł płacić bitcoinem.
No, ciekawy jestem, skąd wziął takiego bitcoina.
Wyfarmił.
Ale jak widzicie, to jest całkiem normalny pub, z całkiem normalnymi stolikami, normalną obsługą i w takim razie...
Nic się nie zmienia, tylko waluta.
Skoro można płacić u nich w bitcoinach, to może niedługo będzie to bardziej popularne.
Podobno w niektórych hotelikach już też można, w niektórych miejscach też płacić bitcoinem. Aczkolwiek przy tym, jak ostatnio skakały kursy bitcoina trochę w górę i w dół, tak naprawdę z każdą nową kontrowersją ten kurs się waha, to nie wiem, czy to jest takie... Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł.
Tutaj troszeczkę ukłon w stronę Antka, bo on dzisiaj miał w odcinku opowiadać w ogóle o technicznej stronie generowania bitcoinów, wydobywania tej waluty i całej otoczki jakby technicznej i też troszkę prawnych jakichś aspektów chciał poruszyć, no ale się niestety rozchorował, więc przełożymy to na następny odcinek
razem, któryś
z kolei. I cóż, newsy mamy za sobą, na razie jeszcze nic nam się nie wyłożyło, pomału przełączają się te kamery, jakoś to wszystko działa. Przejdziemy teraz do naszego kanału na YouTubie, bo chcieliśmy wam go pokazać, przypomnieć, że istnieje. Mam go już na pulpicie, więc może go pokażmy. Jak widzicie, jest wypełniony na razie w całości naszą relacją z Pixel Heaven. Prawdopodobnie niedługo dojdą następne odcinki, następne relacje. Będziemy się starali jeździć po Polsce, na razie chyba po Polsce i coraz ciekawsze rzeczy wam pokazywać. Ale już teraz zapraszamy was do tego, by to wszystko obejrzeć, bo mamy tutaj bazę bardzo, bardzo ciekawych wywiadów. Złapaliśmy ludzi, którzy kiedyś na demoscenie i w tym świecie tworzenia gier komputerowych byli naprawdę, naprawdę pionierami, a teraz znaleźli często zatrudnienie w bardzo ciekawych firmach, robią bardzo ciekawe rzeczy. Więc obejrzyjcie przynajmniej te wywiady, a do tego, jeżeli dorzucimy jeszcze na przykład Indie Basement, czyli relacje z
piwnicy, w której siedzieli autorzy gier niezależnych. Bardzo niektóre były ładne, naprawdę, i autorzy są, ewidentnie są zapaleńcami, którzy chcą zrobić coś ładnego. Tak naprawdę, no umówmy się, gry niezależne, czyli wiadomo, że to jest bardzo oszczędnościowy plan, a gry wychodzą naprawdę śliczne.
Dużo ciekawych materiałów znajduje się właśnie na naszym kanale, który nazywa się Decompressor TV. Jeżeli nie możecie znaleźć linka, to wystarczy wpisać na YouTubie to słowo. A za chwilkę pokażemy wam dwie takie krótsze relacje, żeby was zachęcić, żeby pokazać wam, jaka tam była atmosfera, bo było po pierwsze gorąco, po drugie bardzo ciekawie. To co, może teraz przejdziemy już do głównej części odcinka, czyli do Pixel Heaven 2013. Porozmawiamy, co tam się wyczyniało. Spróbujemy wam pokazać też kilka demek.
Najpierw pokaż proszę naszą wycieczkę do piwnicy z grami indie, bo tam była jedna przepiękna gierka, Cube nazywała się.
To za chwilkę, może teraz tak? Rzucimy planszę, żeby było profesjonalnie.
Profesjonalna plansza.
No i co, może poproszę Kaję na początek, żeby opowiedziała, co widziała na Pixel Heaven 2013.
Przede wszystkim widziałam mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy przyjechali odświeżyć sobie najlepsze wspomnienia związane ze starymi grami, ze starymi komputerami, jak byliśmy nasze pokolenie. Kiedy byliśmy nastolatkami, no to komputery były 8-bitowe. Pamiętamy komputery 8-bitowe.
No, z bólem, ja pamiętam już troszeczkę szybsze, troszkę lepsze.
Trochę lepsze. No ale tamte miały absolutną, ja byłam amigowcem, miałam Amigę i oczywiście wszyscy amigowcy uważali, że Amiga jest komputerem, który ma duszę, coś, czego nie mają, powiedzmy, pecety. To oczywiście była jakaś wymyślona wojenka, ale istotnie Amiga była komputerem malutkim, miała strasznie mało pamięci, 512 kilobajtów. Ja nawet nie wiem, jak naszym młodszym czytelnikom wytłumaczyć, jak bardzo to jest mało.
Nie, no już przepraszam, ale nie ogólnie, jeszcze były Amigi, które miały troszkę więcej tej pamięci.
To później, tak. Potem im mocniejsze Amigi miałam, oczywiście z biegiem czasu, tym więcej rzeczy można było na nich robić, ale tak naprawdę na tych najmniejszych, najstarszych, to ludzie, którzy zaczęli trochę wcześniej niż ja, na przykład mieli Spectrusie albo Commodorki. To były małe komputerki, mało pamięci, jakieś absurdalnie słabe procesory z naszego dzisiaj punktu widzenia, a gry, które były pisane na te komputery, potrafiły wciągać na tygodnie. Człowiek potrafił nie chodzić do szkoły, tylko żeby grać. Już nie wspominam o tym, jak bardzo trzeba było się modlić do magnetofonu, żeby nagrać.
No ja
a
już
potem
miałem dyskietki.
Och, to była tak super, to była taka wygoda, jak już były te dyskietki, ale teraz...
A potem miałem dwie stacje i po prostu
dwie
nie musiałem...
Dwie stacje, nie trzeba było żonglować.
Dokładnie.
Żonglowanie było tak.
Ale pamiętam, kiedyś chodziliśmy do jakichś znajomych wgrywać na coś takiego mega starego, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, takie szare, byle jakie gry. I pamiętam, że czasem 4 razy trzeba było, albo na przykład nie wolno było wstawać z krzesła, nie wolno było dotknąć stołu, bo się ta gra nie wgrywała w ogóle.
Z magnetofonu, czy z dyskietki? Z magnetofonu, ale obiecywało się temu magnetofonowi różne rzeczy. Ja pamiętam tak, wgraj się, leży na poduszce, mamo, nie trzaskaj drzwiami, błagam, próbujemy to zrobić 55 raz, żeby zagrać w końcu w buble. Znakomita gra, bardzo polecam.
A jak się już wygrała, to się tłukło do bólu, bo szkoda było czasu na wgrywanie następnej.
Dokładnie tak. No więc bardzo dużo ludzi przyjechało na Pixel Heaven właśnie po to, żeby powspominać trochę te stare czasy, bo wszyscy już mamy nowoczesne komputery i głównie na nich pracujemy, czy bawimy się do grania. Bardzo często mamy nowoczesne konsole, mamy PlayStation, Xboxa, Wii, tego rodzaju rzeczy, a tam przyjechało także mnóstwo ludzi, którzy mają stare konsole, Pegasus albo coś takiego, już nie pamiętam, takie na kartridże, takie pudełeczka. Widać na jednym z filmów i w naszych galeriach zdjęć też są Też są, można było też nabyć te stare kartridże i jeżeli ktoś ma w domu konsolę, to
Pixel
odkurzyć. Heaven? Tak.
Naprawdę? Gdzie?
No nie wiedziałem. W korytarzu, jak się szło do schodów, to po lewej stronie właśnie siedzieli chłopcy i dziewczęta i grali. I można było kupić, było nawet napisane for sale, czyli stare, dobre z giełdy, tradycje złego angielskiego.
To ja biegałem z kamerą, nie zauważyłem.
No tak, pokażę ci na zdjęciu, było super. No więc mnóstwo graczy w każdym wieku, co absolutnie mnie oczarowało, to że grali młodzi ludzie, którzy nie mogli pamiętać początków kiedy te konsole się pojawiły w Polsce. I także ludzie tak powiedzmy w naszym wieku i więcej. Był też turniej fliperowy. Ja jak byłam dzieckiem, uwielbiałam chodzić do salonów gier i grać we flipery. I okazało się, że tam w ogóle średnia wieku była nawet wyższa niż się spodziewałeś. Znaczy nie chcę absolutnie nikomu sprawić przykrości taką oceną, ale to byli ludzie, że tak powiem, dalej po 30. I oni wzięli udział w turnieju fliperów. Z jednym z nich rozmawialiśmy, nie, z dwójką, z jednej ekipy. I oni brali udział w tym turnieju, a tak w życiu cywilnym także spotykają się w wolnych chwilach i grają razem.
Wiesz co, to było największe zaskoczenie dla mnie, bo wydawało mi się, że flipery raczej są takie, ojejku, jakby to powiedzieć, no dla ludzi, którzy, żeby nikogo nie obrażać, broń Boże, tak, którzy no niekoniecznie radzą sobie z komputerami, to sobie pograją na fliperach, tak. I nagle się okazało, że to są
mistrzowie,
facet, który normalnie widać, że ojciec dzieciom, głowa domu, kurczę, tłucze w te flipery, mają jakieś rozgrywki, mają jakąś ligę, stronę zrobili, stronie jakieś, no po prostu taka zwykła społeczność, jak każda inna, jak wokół każdego innego tematu można zbudować społeczność, tak wygląda na to, że wokół fliperów.
Myślę, że po prostu jak coś jest dobre, jak coś daje rozrywkę i to może być Bóg wie jak stare, a ludzie będą dalej do tego wracać, no bo no flipery są ekstra, każdy kto grał i wrzucał te złotóweczki, to nie pamiętam jakie to były monety wtedy, no ale wrzucał te pieniążki i trzeba było umiejętnie kopnąć, niestety to była jedna z technik, trzeba było umiejętnie kopnąć w momencie, kiedy uciekała ci piłka i to zrobić tak, żeby nie wywołać tilta, czyli nie stracić panowania nad samymi fliperami. No ekstra. Ja uwielbiałam grać we flipery, ale grałam na Amidze. To była pierwsza gra, w którą grałam na Amidze 500. To było Pinball Dreams i Pinball Fantasies. I dziś mam te gry na PlayStation. Można grać.
A co jeszcze oprócz fliperów, powiedz, bo flipery to jest tylko jedna i to chyba nie najlepsza atrakcja, nie największa na pewno, tak?
Największą atrakcją, tak naprawdę moim zdaniem były dwie największe atrakcje, to znaczy Muzeum Historii Komputerów i Informatyki przywiozło 70 eksponatów starych komputerów, ale niektóre były tak rzadkie, że mało kto je miał. To znaczy wiadomo, że niektórzy mieli Amigę, niektórzy mieli Atari i kłócili się ze sobą oczywiście, który z tych komputerów jest lepszy, ale przyjechały też takie Acorny na przykład, jakieś tak super niszowe stare komputery, w pełni sprawne. I muzeum dostarczyło także gry, monitory, jakby cały asortyment, joysticki i można było do każdego z tych komputerów podejść i coś na nim albo uruchomić, albo pograć i to wszystko działało, więc to było super, ponieważ ci, którzy to pamiętali, przychodzili sobie pograć, powspominać i poprzechwalać się, co mieli, a niektórzy przyszli ze swoimi dziećmi i pozwalali tym dzieciom zagrać i okazywało się, że te dzieci stosunkowo szybko dawały sobie radę, jakby zupełnie z interfejsem, do którego nie są przyzwyczajone, bo dzieci teraz grają na tych komóreczkach z dotykowym ekranem, a jak dostały joystick, to długo nie potrwało, zanim opanowały to w miarę dobrze. Z klawiaturami było gorzej.
Co to jest też, moglibyśmy temat o tym, jak to gierki się rozwijały, jak te stare gry były wciągające i najbardziej to właśnie było widać na tych maluchach, które siadały przyzwyczajone przecież do PlayStation z trójwymiarową grafiką, z niesamowitymi efektami i siadały po prostu, patrzyły na cztery ganiające się po ekranie piksele i wcale im to nie przeszkadzało, włączała się im wyobraźnia i potrafiły tam łamać joystick na równi ze starszymi, którzy no, pamiętają dobrze, jak to było tak naprawdę kiedyś, tak?
Myślę, że to jest siła tych starych gier, że one, ponieważ wymagały uruchomienia i jakiejś tam wyobraźni, jakiejś tam umowności, a przy tym proponowały w gruncie jeszcze bardzo trudną rozgrywkę. Pamiętasz, teraz jak grasz w grę, to tak naprawdę na każdym kroku dostajesz podpowiedź, że no to teraz w lewo, no nie idziesz w lewo, już od dłuższego czasu idź w lewo. A wtedy to się ginęło bez przerwy.
Ja próbuję znaleźć to Muzeum Komputerów, z którym przeprowadzaliśmy wywiad. Pamiętasz, czy mieliśmy pod odcinkiem może jakiś komentarz?
Tak, mamy link pod odcinkiem.
Chciałbym pokazać, gdzież to jest. Dobrze, ja zaraz znajdę.
Zaraz znajdziemy.
Może w międzyczasie może pokaż gazetkę, bo zaskoczyli nas też
opowiem
tym, że...
Opowiem od początku, jak weszliśmy na Pixel Heaven, mieli świetnie przygotowaną stronę internetową, na której można było zobaczyć, jaki jest program. Zaraz powiem, jaka była druga atrakcja. Jak weszliśmy, dostaliśmy wejściówkę. Wejściówki były anonimowe. Bardzo porządnej smyczy, dobra gra. I wejściówką była książeczka. No, mamy z napisem media, bo weszliśmy oczywiście jako dekompresor, z dyskietką. Ktoś pamięta, co to jest dyskietka? I w środku było bardzo przyzwoicie przygotowane. Był plan imprezy z legendą. Były zapowiedzi, był program bardziej szczegółowy. Trochę widać.
Na dwa dni,
bo to tak, to było przez całą sobotę i pół niedzieli. Były krótko zapowiedziane różnego rodzaju atrakcje, na przykład spotkanie z autorami polskiej prasy komputerowej z końca lat 80., początku 90. Bardzo fajne osoby przyjechały, a te, które nie przyjechały, też się pojawiły. To znaczy Łapusz, czyli organizator, pojechał do nich i nagrał po prostu wideo, na którym oni odpowiadali na takie pytania, których można było się spodziewać od widowni. I to było super. Zobaczyliśmy Aleksa i Gawrona, jak wpadają w szpony nostalgii, opowiadają, jak to było, jak się zaczynało. No tak, piwnica z grami indie. Jest zapowiedziane spotkanie z Frederikiem Reinalem. On był gościem honorowym Pixel Heaven. To jest legenda gier, bo oprócz tego, że był współtwórcą takich gier jak Alone in the Dark czy Little Big Adventure, to możemy, niektórzy mogą pamiętać, to tę drugą, to on także dostał nagrodę za wyjątkowy wkład w sztukę i literaturę Francji, czyli poważna sprawa. No i tak, no i są zapowiedzi, po czym jest loga ludzi, którzy pomogli w zorganizowaniu całej imprezy.
Ja może tutaj dodam, że podjechałem tam wtedy z całym sprzętem, samochodem, obejrzałem okolice, ja mówię, kurczę, co to się dzieje? To miejsce nie przypomina w ogóle jakiegoś klubu, w którym mogłyby stać komputery, mogliby ludzie na poziomie się spotykać, ale to wrażenie minęło, powiedzmy, po pierwszych 5 minutach, jak okazało się, kto tam tak naprawdę jest, jak fajnie ci ludzie się bawią. No,
ale istotnie,
atmosfera była niesamowita.
W klubie było naprawdę było gęsto, było ciasno. To znaczy w wywiadzie, który przeprowadziliśmy z chłopakiem z Muzeum Historii Komputerów, on przyznał, że jak przyjechali tą swoją ciężaróweczką z 70 sprzętami i weszli do klubu, to przez chwilę się zmartwili, że nie będzie się gdzie rozstawić. I to zresztą był powód, dla którego nie było strefy z komiksami z PRL-u. Na którą troszeczkę wszyscy liczyliśmy.
To ma być za rok.
Ale będzie za rok.
To ma być za rok. Zresztą patrząc na to, co się tam działo, jak było dużo ludzi, to prawdopodobnie za rok impreza się odbędzie.
Tak, frekwencja dopisała.
Ciężko sobie wyobrazić, żeby coś takiego mogło być
zaniechane.
Tak, mm-hmm. Tak. Może pokażmy, ja mam na pulpicie teraz tą stronę Muzeum Zabytków Informatyki. To jest dokładnie www.zabytkiinformatyki.edu.pl. Szukałem jakiegoś miejsca z galerią, ale za bardzo nie widzę.
Chyba trzeba przeglądać
tak,
po kolei.
Tak, tak, ale zapraszamy do tego, żeby sobie zerknąć, co tu się dzieje, bo naprawdę niesamowite perełki tam mają, na przykład Odrę mają. Było
duża perła.
Tak, taka duża perła, kilkaset kilogramów. I to jest jeden chyba z najciekawszych nabytków, który tam w tym...
Nabytków, zdobyczy raczej.
Zdobyczy raczej,
bo ludzie przynoszą... Mhm. Znaczy, to jest muzeum, które otrzymuje te wszystkie zasoby od darczyńców, więc jeżeli macie coś starego w szafie, skontaktujcie się z nimi, oni są w stanie po rzadsze egzemplarze nawet dojechać.
Rozmawialiśmy też o tym, jak się coś takiego naprawia, bo okazuje się, że to wcale nie jest takie trywialne. No, sprzęt, który ma 15 czy 20 lat, no, nie występuje w katalogu części zamiennych i bardzo trudno jest coś takiego naprawić, tym bardziej, że nawet elektronika, która tam jest...
Lampy?
Lampy, no to już wiadomo, że nie będzie, tak, ale zwykłe tranzystory czy jakieś inne elementy takie pasywne, no bardzo trudno jest teraz dobrać odpowiednie i naprawić coś takiego, ale chłopaki sobie radzą i za to wielki szacunek, bo ciągle to wszystko działa, to nie jest tak, że to są eksponaty, które po prostu się kurzą gdzieś tam na półce, nie można z tego skorzystać, tylko na tym evencie na Pixel Heaven to wszystko działało. Dzieciaki grały tam w gry na tych komputerach.
Wydaje mi się, że jeden z joysticków poległ, ale to było nieuniknione. Mm. No więc tak, wchodząc na Pixel Heaven dostaliśmy też gazetkę. tak, widać. Bardzo, bardzo fajnie przygotowany magazyn, tak naprawdę, no, kto nie był, tego strata. To jest bardzo fajna gazeta, na której są i wspomnienia, i znakomite zdjęcia, i reklamy na przykład. Możemy tutaj, o, na przykład, poznajecie reklamę Pegasusa? Poznajecie reklamę Baltony? Rozmawialiśmy z ludźmi przed klubem, które komputery można było kupić w Baltonie, a które w Peweksie. I no, przepiękne wspomnienia są w tym magazynie. Jest wywiad, wywiad z ludźmi, którzy kiedyś grali.
Ja myślę, że to jest dobry
moment.
Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz przejść do Indie Basement. Mamy tutaj.
Ja chciałam pokazać to. Atari, komputer pod choinkę.
Tak, tak.
Bierzcie Amigę. Dlaczego Amigę? Pokażemy wam, jakie piękne dema wychodziły na Amigę, ale pokażemy wam też piękne dema na Atari.
Tak, mamy trochę tego. Przejdźmy może teraz do Indie Basement. Mamy taki materiał, który chcielibyśmy wam pokazać, żeby po pierwsze oddać atmosferę, bo będzie chyba dobrze widać to, co się tam wyprawiało w tej piwnicy.
Nie będzie tylko widać, jak bardzo tam było gorąco.
Tak, tak, niestety. Ale też zwróćcie uwagę na tą gierkę, którą tam widać na ekranie, bo to jest naprawdę niezwykłe, że ludzie, twórcy, którzy na co dzień pracują, na co dzień mają jakieś inne obowiązki, muszą się zajmować takim życiem z dnia na dzień, mają czas na to, żeby znajdować pomysły, żeby realizować takie gry. No, tutaj mamy...
Ta gra, którą pokażemy, wydaje mi się, że jest dziełem jednego człowieka. On to robi sam.
Prawdopodobnie tak. Oczywiście u nas na naszym kanale chyba 3 czy 4 jeszcze takie wywiady mamy i dużo, dużo dłuższe i dużo ciekawsze. Tutaj nie będziemy rozpychali odcinka tym materiałem, także będziemy... Teraz już uruchomimy tą...
Przepraszam, co to za gra? Czy mogę was posłuchać? Co to za gra?
Relacje, zobaczcie, co się wyprawia.
Próbujemy dojść do tego, co to jest i jak się w to gra.
Ewidentnie muzyczno-logiczne, z dobieraniem kolorów na jakichś chyba planetach, co jest w ogóle bardzo fajne i wizualnie atrakcyjne.
Jest w ogóle śliczna i widzę, że gra się kontrolerami do podróby PlayStation-owych, tak?
No tak, w sumie, no to jest Tracer, ale faktycznie z Żynka z PS-owych padów, tak, to prawda.
Okej, okay, no to grajcie. Podoba się wam?
Bardzo, bardzo. Ja lubię bardzo takie gry.
Wygląda ciekawie.
Zobaczcie, jak tam było ciasno, ile ludzi siedzi dookoła.
Tego, o co w tym konkretnie
każdy,
chodzi, to
każdy
będzie
bawi się
fajnie.
Jakąś inną
tak,
grą, która
tutaj,
była tam tworzona.
Myślę, że kolory w odpowiedniej kolejności, to będzie grała jakaś muzyka.
W taki niezależny
tak,
sposób, bez
wiemy.
Wsparcia z jakichś źródeł finansowania.
Elektro w grze jest zawsze mile widziane.
Niektórzy się bardzo dobrze przygotowali,
oczywiście,
na przykład
tak,
mieli
tak,
swoją własną, jedna gra miała swoją własną cosplayerkę, przebraną za postać z gry. Inni...
Domyślam się, że tutaj trzeba te kolory razem.
Zobaczycie, tam po prawej stronie
tak,
było widać
mi pomogło,
misie.
Nie był daltonistą
to jest,
też,
to była gra o... Była gra o dwóch siostrach. Jedna zginęła, druga drugą chce uratować. I miś jest jakby częścią anturażu w tej grze, więc oni przygotowali swoje stanowisko tak, że było mnóstwo pluszowych misiów i powiem wam, że to było trochę creepy.
Ale gra wyglądała bardzo dobrze. Jak na ile tam było chyba 3 osoby zaangażowane w
tak,
tę grę, to...
4 miesiące pracy i to było śliczne, tak.
Niesamowite. Niestety troszeczkę zagapiliśmy się. Mamy wywiad z człowiekiem, który jest odpowiedzialny tam za grafikę w tej grze. Niestety nie mamy z samego gameplaya materiału, więc... Chyba kiedyś to uzupełnimy z internetu, może jak coś opublikują. Mamy teraz wywiad z, może powiesz, z kim? To jest bardzo znana postać.
To jest bardzo znana postać na scenie amigowej. To jest muzyk, jeden z dwóch najlepszych muzyków amigowych, to znaczy Skorpik. Skorpik i Extent przez wiele lat konkurowali i no, na przykład oczerniali się wzajemnie, bo takie były zwyczaje na demoscenie, albo znaczy tak naprawdę mieli bardzo konstruktywne konflikty, w których oskarżali się wzajemnie o stosowanie jakichś sztuczek, których nie wypadało stosować w czasie robienia muzyki. To oczywiście wszystko jest bzdura. Tak naprawdę obaj tworzyli absolutnie rewelacyjną muzykę, o której no nie śniłoby się nam programami, których musieli się nauczyć po prostu tak naprawdę w biegu, bo nie było do tego jakiejś specjalnie inteligentnej instrukcji obsługi. Po prostu siadali, robili muzykę, samorodne talenty. Z tego co wiem, żaden z nich nie miał wykształcenia muzycznego. Aczkolwiek nie wiem jak Skorpik. Na pewno Extent najpierw pisał na Atari, potem na Amigę. Muzyczki do różnych gier i prezentacje, czyli te dema. No i spotkałam Skorpika. Skorpik, tylko dlatego go spotkałam, że przed Stonidem, z którym znam się od wielu lat i no i zapytałam go o parę rzeczy, zobaczcie sami.
Byłeś na scenie w 89? Co robiłeś?
Ja zaczynałem polską scenę tak naprawdę. No. Ej, hello. Toni, byłeś na pierwszym party w Gdańsku?
Nie byłem na pierwszym party w Gdańsku.
A ja byłem, mama mi pozwoliła. No.
Ile miałeś lat?
Miałem wtedy 16 lat chyba. No.
16 to zaraz, jesteś 7-5.
No.
No to jak 16 lat, mój drogi, to musiał być 91.
To tak?
A ja mówię 89.
Ale gdzie byłeś na party?
Nie, gdzie byłem na party, byłem w grupie. Grupa nazywała się ProSoft i robiliśmy na C64 dema.
To Nitku, ja robiłem dema na C64, na Amigę robiłem pierwsze dema, no. Pierwsze grupy, które w ogóle...
Właśnie, które grupy? Mów, które grupy.
Moja pierwsza grupa się nazywała Zag Team, tak, tak to się nazywało i kumple mnie wtedy przyjęli do grupy, powiedzieli, że możesz być muzykiem, bo muzyka nie mamy, więc będziesz muzykiem.
Umiałeś robić muzykę wtedy?
Nie, ja nie miałem pojęcia, jak to się robi. Mówię, chłopaki, chcę być z wami, będę robił dema, tak. Dajcie mi program, to się nauczę. No to dali mi program.
Jaki? Co ci dali?
Dostałem wtedy... Noise Tracker, czterokanałowy, rządziłem. 2 tygodnie siedziałem nad pierwszym numerem, 15-sekundowym. Ale z dumą poleciałem do nich, chłopaki, mam swój pierwszy numer, 15-sekundowy, przyjmiecie mnie. Piwo otwórz, oceniamy. Wysłuchali? Może być. Więc zostałem generalnie oficjalnie muzykiem, chociaż nie miałem o tym bladego pojęcia, nie?
Jakie były następne grupy?
O Jezus. Tonio, pomóż mi, bo ty masz mózg. Ja generalnie tak, byłem... Byłem tak, pierwsza grupa taka polska, Alchemy.
Alchemy Pany.
Alchemy Pany, tak. Robiliśmy wtedy Marchewki. Pierwsze nasze demo chyba. Potem... Jezus, co tam było? Investigation. Wiesz co, to już tyle lat minęło, że ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Investigation, Alchemy. Coś jeszcze było na A. Surprise Production, a potem się na peceta przełożyłem w jakiś czas później. Surprise Production. Oj, zabij mnie, to ja nie pamiętam, słuchaj, bo to było już tak dawno. To w ogóle ja się powinienem przedstawić chyba, tak?
Oczywiście, przepraszam, przedstaw się nas, my jesteśmy Dekompresor.pl, a ty?
Ja jestem Skorpik. Uwielbiam Extenda i powiem, jeżeli będziesz to oglądał, Extend, dziękuję ci za te wszystkie lata generalnie takiej wspólnej rywalizacji tego, co żeby sobie powiedzieli, bo jestem tutaj, gdzie jestem. Dzięki tobie.
Dzięki. Czy to ty przywoziłeś własne kapcie na party?
Nie, ja w kapciach nie chodziłem. Ja generalnie przywoziłem własne ciało, a najczęściej mnie przywożono. Uczestniczyłem na party drugiego dnia zazwyczaj.
Jeździłeś na jakieś party za granicą?
Oj, tak, no byłem na The Party parę razy. Byłem na party w Belgii. Byłem na party we Francji.
Dobra, gdzie za granicą wygrałeś coś?
Wygrałem The Party.
Największe party.
A ja wiedziałem, znaczy ja też nie wiedziałem. Wygrałem The Party w roku 90. To nic.
Zaraz spróbujemy sobie. No weź, ty pamiętasz. Tym, co to takiego jest to party?
Zaraz
którym ja
opowiem.
Wygrałem roku? Wygrałem w ogóle czterokanałowym numerem, chociaż wtedy wystawiałem 2 utwory i czterokanałowy i taki, jak to się nazywało, multi...
Multichannel
wystawiałem również i multichannel był zajebisty, a czterokanałowy, no dobra, niech będzie. No i nagle się okazuje, że tam wyświetlają w ogóle wyniki, że ja jestem na pierwszym miejscu. Hello? Ale jak wróciłem do domu i pokazałem starym banknoty, mówię, patrzcie, że syn niby gra cały czas w gry komputerowe, tak, i nic nie robi. Patrzcie.
No to zyskałeś szacun w rodzinie, mam nadzieję.
No udało się, tak. To był jakby początek dobrej drogi. No w chwili obecnej to jakby się...
Co teraz robisz w życiu? Jak ci się bardzo te całe przygody ze sceną przydały później?
Wiesz co, ja w pewnym momencie jakby przełączyłem się na tworzenie muzyki do gier komputerowych i zacząłem dużo komponować do gier komputerowych i razem z tym całym rynkiem też dojrzewałem.
Które z tych gier możemy znać? Gdzie cię możemy usłyszeć?
Myślę, że pierwszą grę na pewno kojarzycie, którą żeśmy jeszcze zrobili z Alchemy, czyli Za żelazną bramą zrobiliśmy coś takiego, więc ja miałem jakby wtedy też swój jakby debiut. W chwili obecnej Wiedźmin, pewnie kojarzycie Wiedźmina? No to Wiedźmin, EVE Online, taka islandzka gra. Jest tam trochę parę gier tam zrobiłem.
Parę zrobiłeś. Bardzo...
A Painkiller zrobiłem. O, to nie powiem. Painkiller zrobiłem. Ja.
Dziękujemy ci za te wszystkie gry, Skorpiku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. O, dostałem. Płacisz mi miliona.
Miliona za uszkodzenie artysty. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Czy chcesz coś powiedzieć ludności, która nigdy nie była na scenie?
Słuchajcie, to jest fajny start, to jest fajny początek, to jest fajna zabawa. Fajniejsze jest to od picia wina w bramie, więc generalnie polecam i uważam, że wszyscy, którzy zastanawiają się, nie powinni się zastanawiać. Jeździcie na party, bo ja też zamierzam znowu. Róbcie fajne rzeczy, rozwijajcie się, a potem wszystko samo przyjdzie, będzie fajnie.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo na zdrowie.
No właśnie, i dwa pierwsze pytania. Po pierwsze, co to jest party? Po drugie, dlaczego warto jeździć?
Warto jeździć, bo jest to fajniejsze od picia w bramie, aczkolwiek niewiele się od nich... Nie, oczywiście, żartuję. Party. Party to tak naprawdę na samym początku to był zjazd użytkowników na przykład jakiegoś komputera. Oni się zjeżdżali, żeby wymienić programy. Kopy party. Przyjeżdżało się z mnóstwem dyskietek albo z kabelkami. No, w czasach, kiedy kopiowanie w ogóle było jakoś już możliwie rozwiązane, no i generalnie wymieniano się tymi programami albo własnymi produkcjami.
To były czasy, kiedy piractwo jeszcze nie istniało, prawda?
Pojęcie piractwa. Nie było nic innego. To było to jeszcze wtedy. Tak.
Dopiero potem Microsoft wymyślił coś takiego jak płacenie za programy i piractwo.
Już wcześniej było jakieś płacenie za programy. Ludzie, którzy... Ja na przykład miałam jakieś programy użytkowe na Amigę, za które tam niektóre były shareware, niektóre były płatne. Nie sposób było za nie zapłacić. Nie było żadnej łączności między Polską a resztą świata, żeby zapłacić autorowi z jakiegoś innego kraju. Niektórzy chcieli, żeby im przysłać pocztówkę. Na przykład do programu był dołączony adres i po prostu człowiek zbierał pocztówki i w zamian za swoją pracę nad programem chciał dostać pocztówkę z egzotycznego kraju.
Ekstra. No dobrze, ale okej. Okay.
Ale teraz party. Nie ma internetu,
właśnie,
tak?
Internetu nie było, SMS-ów nie było, poczty internetowej nie było.
Nie było.
No i skąd wiedzieliście, gdzie jechać i o której się i gdzie spotykać?
Po pierwsze, trochę było w tych czasopismach komputerowych z autorami, było spotkanie na Pixel Heaven. Oni tam pisali, często zapowiadali na przykład, że coś będzie, jeżeli wiedzieli. Bardzo dużo się dowiadywało przez telefon, to znaczy... prościej będzie pokazać to na innym kanale, to znaczy jeżeli jakaś grupa, bo zwykle się tam grupa ludzi zbierała na przykład z jednego miasta i pracowała na przykład nad jakąś gierką albo jakimś demkiem, albo nad jakąkolwiek produkcją na ten swój komputer, który tam wszyscy mają, albo jeden ma, ale wszyscy chcą na nim pracować i do tych produkcji zawsze był dołączony jakiś adres albo numer telefonu i... chciałabym wszystko naraz powiedzieć, prawda? Ale na przykład zawsze w takiej grupie była jedna osoba odpowiedzialna za kontakty z innymi grupami. Po prostu wysyłało się sobie właśnie pocztówki albo listy, albo starannie zapakowane dyskietki w kartonowych takich pudełeczkach, żeby ich na poczcie nie zgiąć w pół. I w ten sposób tak naprawdę, pocztą pantoflową tak naprawdę rozchodziły się te informacje. Zjeżdżało się w jedno miejsce i każda z tych grupek prezentowała swoje dzieła, tak? W sensie graficy, wielkie powiedziane szumnie. Ludzie, którzy mieli program graficzny, myszkę i coś tam sobie dłubali, to wystawiali to, co narysowali. Ci, którzy umieli programować, próbowali programować jakieś takie efekty, które będą fajnie wyglądać, albo będą na przykład zajmować bardzo mało miejsca. To będzie na przykład króciutki programik, który będzie robił absolutnie niezwykłe rzeczy, o których się nie można spodziewać po tak malutkim programiku.
Zaraz będziemy mieli jeden przykład, może tak, za chwilkę to wpuścimy. Tak,
bardzo chętnie. Jedno kilobajtowe.
Jedno mam jeszcze pytanko. Jak to było tak naprawdę? Zbierało się kilka osób, dochodziło do wniosku, że będzie coś takiego robiło. Robili swoją produkcję, tak to nazwijmy, tak? To był jakiś taki multimedialny, dzisiaj byśmy powiedzieli, twór, tak?
Tak.
Grało,
tak.
Buczało,
prezentacja multimedialna.
Migało i kopiowali sobie to na dyskietkę, jechali na takie party, tak? I co? Kto ich oceniał?
Organizatorzy zbierali pracę od różnych grup i po prostu pokazywali je na dużym ekranie, co było zwykle dużym prześcieradłem, za pomocą rzutnika albo jakiegoś innego mechanizmu i widownia po prostu głosowała. Wszyscy, którzy przyjechali, mieli prawo zagłosować na swój ulubiony, znaczy na taki, który im przypadł, na przykład na demo, znaczy demo, to jest program demonstracyjny, tak? Demo, na to, które im się najbardziej spodobało, albo na kolegów, no bo wiadomo. No jak się zebrało głosy, oczywiście zawsze potem były różne krzyki na temat fałszowania głosów i tak dalej, no ale to wiadomo, tak, to są jakby takie uroki. I potem ktoś wygrywał i na przykład, jeżeli party miało jakichś porządnych sponsorów, to wygrywał na przykład bardzo dobrą płytę główną, albo bardzo dobrą...
Jak to płytę główną? Przecież w Amidze była płyta główna jedna.
No, ale może na przykład mógł wygrać inną Amigę. Jak były jakieś tam pecetowe, później można było wygrać lepszą płytę, albo lepszy procesor, wiesz, no pecetowcy też robili swoje demo.
Albo karta rozszerzeń do Amigi. O.
Tak, to by była atrakcja. No teraz się wygrywa, tam nie wiem, słuchawki, pendrive'y i tak dalej. Wtedy to była poważna sprawa, to znaczy warto było wygrać, albo tak jak mówił Skorpik wcześniej, na przykład na Departy za pierwsze miejsca dostawało się po prostu kasę, co było... To było w Danii. To nie w Polsce. W Polsce bardzo rzadko była jakaś kasa w nagrody, raczej były nagrody rzeczowe, no głównie ze względu na to, że sponsorzy woleli dać na przykład swój produkt niż pieniądze. Wiadomo czemu.
Zaraz puścimy wam demko, które ma 1 kilobajt. To jest jedna z takich ciekawszych propozycji jakby produkcji z tamtych czasów. Żeby jeszcze wprowadzić w temat, może powiem o trzech rzeczach. Po pierwsze, teraz wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te wszelkie multimedialne treści są po prostu do komputera ładowane, a to jest jakiś kart z telefonów, czy z kamer, czy można sobie po prostu podłączyć coś do gniazda karty muzycznej, coś nagrać. A tutaj mówimy o czasach, kiedy naprawdę sampler, coś takiego, to była w ogóle wielka magia i mało kto miał. Sampler to było coś takiego, co teraz każdy komputer ma pod nazwą wejście liniowe. Każda karta muzyczna ma wejście liniowe, można sobie włączyć tam kabelek, nagrać jakiś kawałek muzyczki.
A wtedy, jak muzyk miał sampler i go używał, to często był oskarżany o trochę takie oszukiwanie. On powinien sam zrobić ten
dźwięk. Ciekawe, sampler to było takie urządzonko zewnętrzne, które było często podłączane przez port równoległy, na przykład do Amigi. Tam się normalnie drukarkę podłącza, bo no nie było miejsca, żeby to wpiąć po prostu i trzeba było kombinować.
Ale kto miał drukarkę na Amigi?
Druga ciekawostka... Każdy, kto w szkole podstawowej miał dostęp do jakichś zapisów nutowych, gdzieś na muzyce mu pokazywali, to pewnie kojarzy coś takiego jak nutki. Tak? Ten sam sposób zapisu muzyki teraz we wszystkich obowiązujących w dzisiejszych czasach komputerowych programach do produkcji muzyki obowiązuje. Nie ma żadnego problemu, można sobie podłączyć klawiaturę, taką prawdziwą klawiaturę, czarne-białe klawiszki i po prostu potrafisz grać, możesz zagrać, komputer ci to zarejestruje dokładnie co do tam dziesiątej czy setnej części sekundy, tą muzykę, którą zagrałeś, jeszcze można ją potem poprawić, bardzo dużo ciekawych rzeczy można zrobić taką muzyką. I teraz tworzenie muzyki to jest głównie kreatywność, która no jakby nie patrzeć odzwierciedla przede wszystkim talent, tak? Już nie ma problemów technicznych. Kiedyś, dawno temu programy do produkcji muzyki po pierwsze miały bardzo duże problemy ze sprzętem. Ludzie, którzy tworzyli muzykę na przykład na Amidze mieli dostęp do czterech kanałów muzycznych, to się tak kiedyś nazywało. To była po prostu taka bardzo prosta karta muzyczna, która potrafiła grać cztery dźwięki naraz. I można było te dźwięki wprowadzić na te cztery kanały i jeżeli to były sample, które zawierały na przykład jakiś podkład perkusyjny plus coś tam jeszcze innego, no to załatwiało nam to na przykład tą warstwę perkusyjną. Do tego jeszcze potrzebne były jakaś melodia, coś tam jeszcze i trzeba było bardzo mocno kombinować, żeby zmieścić się w tych czterech kanałach.
W czterech rządkach.
Tak, a przede wszystkim, żeby te fragmenty przygotować tak, żeby one jakoś brzmiały ze sobą i bardzo łatwo można było zrobić wtedy jakiś tam utwór disco polo, który tam stukał równo przez 3 minuty tak samo, tak, ale już zrobienie muzyki takiej prawdziwej, która ma jakiś wstęp, jakieś rozwinięcie, coś tam się dzieje, jakieś są zmiany.
Chciałam trochę obronić muzykę disco polo, to jest technicznie, to jest bardzo duże wyzwanie. Żeby zrobić porządny kawałek.
Prawdopodobnie tak. Wracając do tematu, w tamtych czasach zrobienie muzyki to był przede wszystkim walka ze sprzętem. Jasne, że zaczynało się od talentu, jasne, że trzeba było najpierw wymyśleć coś, co ładnie będzie potem brzmiało, ale walka ze sprzętem to myślę, że było 80% całego przedsięwzięcia. I jeszcze weźmy pod uwagę, że na przykład takie demka miały 1 kilobajt i teraz może puścimy takie demko i zobaczcie, co się dawało wtedy zrobić bez żadnych programów.
W 1 kilobajcie zmieścić. To wszystko.
Cóż, było to pisane w assemblerze prawdopodobnie?
Prawdopodobnie tak, w jakimś niskopoziomowym języku.
Mamy tutaj dostęp do sprzętu, który znajduje się w takim komputerze, czy to by był Amiga, czy jakiś Atari, czy cokolwiek innego. I musimy dokładnie panować nad każdym pikselem. To nie jest tak, jak w dzisiejszych czasach mamy jakieś DirectX-y, jakieś OpenGL-e, to wszystko, co odpowiada za rendering. Możemy wydać karcie, na przykład polecenie, żeby pokryła teksturą jakieś poligony, potem wrzuciła na to jakieś efekty, cieniowanie, coś tam jeszcze.
A tutaj trzeba to było po prostu krok po kroku zaprogramować. To jest
trzeba sobie
intro...
było też wymyśleć algorytmy, które coś takiego realizują.
No, przydała się matematyka wtedy. To jest intro na ZX Spectrum i ono jest z 2012 roku, więc zobaczcie, nadal ktoś stawia przed sobą takie wyzwanie, które nam się może wydawać absurdalne, ale zobaczymy, czy uda nam się fajną rzecz zmieścić w 1 kilobajcie. Wydaje mi się, że to już jest zapętlone. Wydaje mi się, że to już
Możemy chyba przejść do następnego już. Mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą propozycję dla was tutaj. Momencik, ja tylko się przełączę. Wszystko robimy sami, wszystko robimy ręcznie, także troszeczkę
zupełnie
to zajmie.
Jak...
Gdzie ja to mam? Klasy. Pamiętasz, które to było z tymi tańczącymi paniami? Mi się bardzo podobało.
No to, to było oczywiście...
To, tak, dobra.
State of the art. To jest demo na Amiga 500 z 93 roku.
Jesteśmy gotowi, możemy zaczynać.
92 roku.
Amiga 500. Maszyna, która ma mniej pamięci i słabszy procesor niż teraz dowolny telefon.
Niż pralka.
Może nawet pralka. Albo dobra sokowirówka.
State of the art. Dzieło sztuki. To demko było dziełem sztuki. To znaczy robiło absolutnie gigantyczne wrażenie.
A to jeszcze
pokaż,
nie koniec.
Pokaż. I...
To się dopiero zaczyna. I teraz wyobraźcie sobie, że to nie jest jakieś wielkie studio, które przygotowuje efekty specjalne do teledysków, tylko to jest kilku chłopaków, którzy mają po 14 czy 15 lat. Wieczorami zamiast grać w piłkę siedzą przed komputerami i kombinują.
I nikt ich nie rozumie, a zwłaszcza rodzice, i na pewno ciągle grają, a tutaj się okazuje, że robią demo. No i także dziewczyny. Znaczy, to demo myślę, że ono było ono robiło takie gigantyczne wrażenie, dlatego że tutaj są sylwetki ludzkie, które się poruszają w sposób naturalny. Tego się nie da tak po prostu narysować. W każdym razie to jest kupa ciężkiej pracy. Można zobaczyć na YouTubie, można sobie znaleźć, jak to demo było robione. To znaczy ten zespół pracujący nad tym demem po prostu nagrał na wideo sylwetki swoich kolegów, koleżanek tańczących do jakiejś tam muzyki i po prostu wycięli wektory tak, żeby wyglądały możliwie tak jak te sylwetki naprawdę, a potem nałożyli na to najróżniejsze efekty, które pisali sobie.
No i z jednej strony można by powiedzieć, że to taka trochę syzyfowa praca, bo faktyczny efekt jest do osiągnięcia pewnie teraz w nowoczesnym oprogramowaniu w ciągu, nie wiem, godziny czy dwóch.
I to dla kogoś, kto nawet nie zna obsługi tego programu, można usiąść
dokładnie,
i się po prostu
nauczyć. Dokładnie, ale z drugiej strony pamiętajcie, że oni musieli wymyśleć, opracować oprogramowanie, które będzie wyświetlało tą grafikę. I to nie jest tak, że to jest proste. To nie jest tak, że oni zrobili to po prostu w przerwie pomiędzy lekcjami. To wymagało naprawdę dużej wiedzy i ci ludzie, ucząc się tego wszystkiego, oczywiście w świecie, na demoscenie, błysnęli, ale z drugiej strony zdobyli gigantyczną wiedzę programistyczną i teraz na pewno im się to przydało w życiu.
Tak, większość ludzi, z którymi rozmawialiśmy na Pixel Heaven, mówili, większość ludzi mówiło, że to, co się działo na demoscenie, dało im dużo rzeczy, które wykorzystują teraz w pracy zawodowej. Tam Sławek Bubel mówił, że bycie w grupie demoscenowej ogromnie mu się przydało teraz, kiedy on zarządza projektami, powiedzmy tam informatycznymi.
Było takim przedsionkiem do zarządzania dużymi programami, profesjonalnymi informatycznymi projektami. Także.
Tak, Skorpik robił muzyczkę, nauczył się robić muzyczkę na starym komputerze, a teraz robi muzykę do gier bardzo znanych niektórych. On jest dobry, naprawdę, bardzo polecam. Znajdźcie jego stronę i spróbujcie posłuchać jego utworów.
Dobrze, skończymy już chyba to demko, bo zaczyna się chyba powtarzać. Nic więcej nie znajdziemy tu w nim już ciekawego, ale samo z siebie jest niesamowite. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Zobaczmy, czy warto jeszcze coś puścić.
No, żeby już było fair, możemy puścić jedno demko na Atari. Już nie będę...
Które? Pokaż mi. Tutaj pierwszy, to pierwsze, tak? Momencik.
I to jest w ogóle ciekawa historia, bo to było okay. W 96 chyba szóstym czy siódmym, już nie pamiętam.
Okej, mogę puścić?
Tak. W 96 to demko na Atari XL.
No to takie troszkę bardziej...
Mroczne.
Upiorne.
Ono chyba zostało pokazane na party, który się nazywał Gravity. To jest, jeżeli się nie mylę, to oczywiście zawsze mogę coś pokręcić, ale wydaje mi się, to jest polskie demo. On został puszczony na Gravity i po prostu wszyscy wyskoczyli z butów ze zdumienia, że na gołym Atari, tam podobno nie było żadnych rozszerzeń ani niczego, po prostu na gołym Atari można wsadzić tak niesamowite efekty. Pamiętam, że tam małe Atari nie miało na przykład chyba więcej niż, nie wiem, 16 kolorów, już nie pamiętam, oczywiście nie chcę wprowadzić błąd, ja nie wiem, czy ono miało 8 czy 16 kolorów, a...
Śmigamy dalej.
A tutaj ludzie, którzy...
Coś się chyba rozkręca na początku, tak. Za bardzo, ale to już... Proszę, i cieniowanie mamy, i jakieś
wszystkie
efekty.
Wszystkie obowiązkowe efekty w demie, które muszą być, są, tak? Jest obracająca się figura geometryczna, jest cienie i światło, no tu akurat prosto, bo jest jedno źródło światła, ale zobaczymy, może to się zmieni, już nie pamiętam. O, no to są
już
te
nawet
tekstury.
Tekstury, no. To taki jakby fraktal bardziej.
Tak, jak się ogląda demo, to można się spodziewać, że będzie jedna z takich rzeczy, że będzie torus, na który będzie jakieś światło padać, że będą...
Czasem mam wrażenie, że te algorytmy były
oglądamy.
Opublikowane w trzech...
Milicja!
Przegapiliśmy milicję.
No dobra, obejrzycie sobie, będą linki na dole.
Mam wrażenie, że te algorytmy po prostu gdzieś były opublikowane w którejś z gazet i dzięki
niektóre
temu...
Niektóre były, tak. Czasami się też na party się spotykało, na przykład jak byłeś programistą, to spotykałeś innych programistów i wymienialiście się procedurkami.
A, no tak.
No tak samo jak muzycy się wymieniali samplami i tak dalej, no to była super współpraca, tak naprawdę. To była konkurencja oczywiście, kto jest lepszy, ale tak naprawdę jak mamy dostęp do tych samych źródeł, to zależnie od tego, jaki nasz gust i osobowość, to tak dalej już było.
Ono jeszcze potem śmiga dalej, ale
ono jeszcze chwilę trwa. No piękne po prostu były niektóre z tych produkcji. Muzyka charakterystyczna, to już chyba zdążyliście się zorientować, że to wszystko było takie elektro.
No tak się dało to tylko zrobić. Dużo większej jakości niestety nie osiągnęlibyśmy na takim komputerze. Więc...
Ale samplowało się na przykład, znaczy w ogóle...
Ale to były 8 bitów na przykład. 8-bitowe sample. Teraz mamy 24 bity i 96 kHz na przykład i to jest jeden sample więcej waży niż cała muzyka do takiego utworu.
Tak, to prawda, ale wtedy też się kombinowało, samplowało się gitarę, potem się troszeczkę, bo no wiadomo, sample to tak naprawdę, no wiadomo, no to jest fala dźwięku o jakimś tam wykresie, więc się ręcznie modyfikowało, żeby ten dźwięk był taki, jak chcemy, a potem się go używało na przykład w jednym kanale, ci, co byli zdolniejsi, potrafili skleić kilka różnych dźwięków w jeden i wtedy, no wiadomo, no trzeba było optymalizować. Super.
Powiedz może, co się teraz dzieje na bieżąco z demo sceną, no, to słowo cały czas pada, więc zaprośmy może na jakieś aktualnie odbywające się spotkania, teraz konkurs chyba jakiś mówiłaś będzie.
Wydaje mi się, że wstępnie było zapowiedziane, że w Łodzi będzie multiparty.
Takie prawdziwe.
Takie prawdziwe multiparty demoscenowe w Łodzi. Weekend, Wecan. Jak będzie ogłoszone, to na pewno o tym jeszcze przypomnimy. W zeszłym roku było znakomicie. Były bardzo fajne produkcje, przynieśli różni twórcy, starzy i nowi. I wtedy też jedna z grup demoscenowych, starych, Plastik chyba, we współpracy z Platyżi Masz zrobili bardzo fajną prezentację, która się nazywa Kadzilla. To jest reklamówka jakiegoś produktu. Tam nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie pamiętam, ale szalenie efektowne, to było demko znakomite. Szalenie efektowna opowieść o straszliwych kotach. I no, wrzucimy linka na dół, to obejrzycie sami. Coś pięknego. Więc starzy demoscenowcy nadal, oprócz tego, że zwykle coś robią zawodowo w dziedzinie, którą rozwijali w trakcie tych wszystkich imprez i w międzyczasie, to niektórzy także do dzisiaj tworzą w tych takich, na rzecz tych konkursów, które tak naprawdę już No wiecie, no można wygrać słuchawki. Ale i tak się to robi, właśnie po to, żeby pokazać swoje możliwości. No teraz oczywiście sprzęt, tak jak mówiłeś, sprzęt jest tak niesamowity i możliwości są tak niezwykłe, że...
A to też daje nowe możliwości. Można na przykład sobie zainstalować emulator kiedyś takiego komputera.
Tak. I grać na przykład w te stare gierki.
Tak, ale też uczyć się tych wszystkich sztuczek, poznać to, bo to jest tak, że na przykład ostatnio w Photoshopie pojawiła się nowa funkcja, która umożliwia naprawę poruszonych zdjęć. Żeby taki algorytm opracować, to trzeba naprawdę bardzo ciężko popracować, czy znać się na wielu rzeczach i matematykę mieć w małym paluszku. I no, podobnie było z tymi demkami. To nie jest tak, że to się da zrobić w prosty sposób. Myślę, że ci ludzie, którzy takie rzeczy tworzą, ich dalsza droga życiowa jest gdzieś na pewno związana z komputerami i na pewno z takimi dosyć ciekawymi potem zastosowaniami komputerów. Na przykład właśnie tworzą nowe możliwości w programach graficznych. Więc to jest tak, że ta nauka nie idzie w las i każdy, kto ma ochotę się naprawdę czegoś nauczyć, powinien moim zdaniem zaczynać też od takich podstaw. Oprócz tego, że fajnie jest teraz poznawać bieżące technologie, czasem warto by było zajrzeć też wstecz, się cofnąć, zobaczyć, co się działo kiedyś, jak to było robione, bo może się okazać...
Pytałeś, dlaczego warto? No i warto dlatego, że po pierwsze nabywa się absolutnie umiejętności, które się tak naprawdę nie zestarzeją. To znaczy, jak się nauczyłeś jednego języka programowania, to dużo prościej będzie przejść na jakiś inny. Jak, no wiadomo, one też ewoluują, tak? Teraz kiedyś trzeba było te demka robić w assemblerze, no to nie jest najfajniejszy język do pracy oczywiście. Potem powstawały te coraz lepsze, tam C, E, język E na Amigę, w E to ja piorę skarpetki.
Tak, ale był taki, miałem nawet chyba ze 3 dyskietki.
No, super.
Próbowałem coś tam zrobić.
Ta wiedza się nie marnuje. Wszystkie te umiejętności, których nabywa się tworząc prezentację dla samej prezentacji, to się nie marnuje, to się przyda potem w czymś, co się będzie robić dla pieniędzy albo z jakiegoś innego powodu. A druga duża zaleta demosceny jest taka, że spotykasz ludzi, którzy też są kreatywni, też chcą tworzyć, też są ciekawi, można sobie zderzać gusty albo porównywać doświadczenia i to są ludzie, którzy nie przestają być kreatywni. Ci, co przyjeżdżają nadal, no jednak po tylu latach zjeżdżamy się nadal na partii i nawet jak niczego nie przywozimy, żadnej produkcji, to fajnie powspominać, fajnie sobie coś obiecać, a czasami fajnie nawiązać na przykład zawodową współpracę z kimś, kogo, no ja już wiem, co on umie, prawda?
Dokładnie. Takie kontakty żyją całe życie i to nie jest do przecenienia, naprawdę. Takiej grit ludzi dobrej woli, którzy są sprawdzonymi znajomymi, sprawdzonymi przyjaciółmi, którzy mogą coś zrobić, bo potrafią to zrobić, procentuje do końca życia. Naprawdę warto nawiązywać takie współprace, przyjaźni.
Oczywiście. No i oczywiście no nie będę ukrywać, to znaczy, drodzy rodzice, zanim wyślecie swoje dziecko na party, słuchając naszych zachwytów nad tym, jaki to jest wspaniały, tam się pije alkohol. Bez umiaru często, więc...
No jak ktoś nie chce, to nie musi.
Jak ktoś nie chce, to nie musi, ale bardzo polecam uwadze, żeby przygotować się na to, że demoscena jest tam, gdzie się
storpedowałaś wyjazdy.
Strasznie mi przykro. Niestety, moi drodzy, najpierw bądźcie pełnoletni, odpowiadajcie sami za swoje czyny i wtedy zobaczymy się na party.
Cóż, będziemy chyba kończyć ten odcinek. Próbowaliśmy wam opowiedzieć tak w 3 słowach, co się działo na Pixel Heaven 2013. Zapraszamy na edycję za rok, bo na pewno będzie.
Przynajmniej, i my też będziemy. No,
nie widzimy sensu innego, jak tylko kontynuowanie czegoś takiego. Będziemy na pewno, tak jak mówisz, postaramy się zrobić relację jeszcze większą, jeszcze bardziej ciekawą.
Jeszcze bardziej profesjonalną. Tyle rzeczy się nauczymy przez najbliższy rok. Bądźcie z nami.
Tak, prosimy was też o to, żebyście wybaczyli nam drobne potknięcia w tym odcinku. To jest pierwszy odcinek, który nagrywamy na żywo, bez żadnej edycji, bez żadnego cięcia, tak jak nas widzicie, tak było nagrane, tak zostanie. To jest spowodowane tym, że niestety no, bardzo dużo czasu zajmowała edycja samego audio, a jeszcze cięcie wideo, robienie efektów, plansz i tak dalej.
Chcemy być dla was jak najszybciej.
Dokładnie, chcemy się pojawiać zaraz po tym, jak odcinek zostanie nagrany, a nie 2 tygodnie później, także no, niestety musimy jeszcze łączyć to wszystko z pracą zawodową, z tym, że mamy jeszcze jakieś inne zobowiązania, więc doszliśmy do wniosku, że albo tak, albo w ogóle, tak? Więc
piszcie komentarze, żebyśmy wiedzieli, że to ma sens.
Dokładnie, dokładnie. Subskrybujcie nas na YouTubie, bądźcie z nami na Facebooku, będziemy próbowali wrzucać też jakieś relacje z tego, co znaleźliśmy ciekawego na przykład w sieci. Bardzo często teraz będziemy robili odcinki w porównaniu z tym, do czego przyzwyczajaliśmy was ostatnio przez chyba miesiąc. Nie było żadnego odcinka, żadnego dłużej.
Na razie nie obiecuj. Zróbmy to tak ze dwa razy i będzie dobrze.
Tak, tak, tak. No mamy nadzieję, że nas przyjmiecie ciepło, nie będzie z tym wielkiego kłopotu.
Mam nadzieję, że będziemy często u was w domu.
Dokładnie tak. I dziękujemy bardzo w takim razie za ten odcinek. Żegnamy się z wami na tydzień, może dwa tygodnie, ale na pewno już nie na dłużej. Piszcie do nas. Przypominam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Prosiliśmy was ostatnio o to, żebyście wrzucali nam pytania, że będziemy chcieli zrobić odcinek, który będzie się składał właśnie z pytań i odpowiedzi. Dostaliśmy kilka pytań, przygotowujemy już odpowiedzi, no ale prosimy o więcej. Im będzie tego więcej, tym będzie odcinek ciekawszy i tym więcej dowiemy się wspólnie wszyscy, może czegoś ciekawego razem. Także dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.